Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Sztuka pisania listów w Wielkopolsce nie zanika. Świadczy o tym przykład z Mosiny. Burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, między innymi w sprawie powrotu do szkół dzieci także z klas starszych. A gościem kluczowego tematu jest dziś właśnie burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch. Dzień dobry panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dlaczego zdecydował się Pan na taką oficjalną formę kontaktu z kancelarią premiera? Po co ten list?
To już można powiedzieć, jest kolejny list do pana premiera. Rozmawiałem z dyrektorami, rozmawiałem z rodzicami, sam jestem rodzicem i wiem, ile problemów powoduje sytuacja, w której ma miejsce zdalne nauczanie dzieci w domach. Jak rozmawiałem z dyrektorami, to padały takie słowa i z nauczycielami, że to w jakimś sensie może być rok stracony, jeżeli dzieci do szkoły nie wrócą. Dzieci tutaj w jednej ze szkół dokonano takiego rodzaju audytu czy ewaluacji. Wskazują, że ten główny ich mankament to jest brak kontaktu z rówieśnikami. W ogóle wątek psychiczny dzieci jest wielki, jest niedoceniany, myślę, przez wielu. Potem jeżeli dzieci uczą się w domach, to mają problemy z koncentracją, ale mają też problemy z bólem pleców, oczu, tam też są inne dolegliwości. Też jest kwestia braku ruchu, to, że przez cały czas siedzą przed monitorami, zawsze żeśmy mówili o tym, żeby dzieci oderwać od komórek, od telewizorów, a teraz my wszyscy, że powiem, włączamy, wtłaczamy dzieci ten rytm. Dzieci też wskazują na problem ze zrozumieniem nowych treści. No i też to niektóre dzieci mają też problem ze sprzętem, czy też połączeniem, czy jakością połączenia internetowego.
To może w kontrze, panie burmistrzu, zapytam od razu, czy nie boi się pan skokowego wzrostu liczby zakażeń? No bo wiadomo, że to jest główny powód tego, że nauka jest zdalna.
To ja powiem tak. Znaczy, chciałbym wskazać w tym momencie dwa państwa. Jedna to jest Niemcy. Niemcy, Dolna Saksonia, mamy tam miasto partnerskie w Celce i w Niemczech od stycznia obowiązuje zasada następująca, że jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to rodzice decydują, czy chcą zachować dzieci w domach, czy chcą puszczać dzieci do szkół. I część dzieci puszcza, i część rodziców puszcza dzieci do szkół. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonują klasy przemienne, czyli 2 tygodnie połowa klasy, 2 tygodnie druga połowa klasy chodzi do szkół. I w Niemczech mamy sytuację taką, gdzie osób zarażonych mamy proporcjonalnie mniej niż na terenie Polski. Czyli jakby można, i to nie musi mieć ze sobą wątku, że powiem, zwiększonej ilości osób zarażonych. No a jeszcze, jak powiem, jeszcze bardziej dobitnym przykładem jest Szwecja, gdzie jest o wiele bardziej to wszystko, że powiem, rozliknione, gdzie nie ma aż tak wielkich obostrzeń i gdzie, jak porównamy na przykład ilość osób zmarłych w Szwecji i w Polsce na koronawirusa, to te nasze, powiem, dane się zbiegają. W sytuacji takiej, kiedy my mamy obostrzenia, nie mamy liki w szkołach, mieliśmy pozamykane hotele, restauracje i wszystko, i mamy tyle samo, że powiem, śmierci z powodu koronawirusa niż w Szwecji, gdzie to wszystko funkcjonuje, działa, a dzieci normalnie do szkoły chodzą.
Myślę, że tutaj warto przypomnieć, że wkrótce hotele, przynajmniej częściowo, stoki narciarskie, otwarte boiska będą już otwierane od najbliższego piątku. To taka dodatkowa informacja dla naszych słuchaczy. Natomiast ja mam w takim razie pytanie, w związku z tym, co pan powiedział, no to w jaki sposób właśnie według pana powinna wyglądać ta edukacja w Polsce? Pan podał te przykłady zagraniczne. To znaczy, że co, w Polsce mamy w ogóle zlikwidować jakiekolwiek ograniczenia?
Nie, absolutnie nie. No przyjmijmy chociażby, jeżeli chodzi o oświatę, wariant niemiecki. Ja nie jestem jakimś tam szczególnym, że powiem, zwolennikiem wszystkich wariantów niemieckich, ale akurat w tym zakresie tutaj mi to odpowiada to, co jest zdolne, jak to nie powtórzę. W szkołach podstawowych uczniowie otrzymują materiał do nauki, obowiązkowa obecność zostaje zniesiona. Rodzice sami decydują o tym, czy ich dzieci będą chodzić do szkoły, czy będą się uczyć w oddaleniu w domu. A w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci te funkcjonują w klasach naprzemiennych. Zróbmy chociażby to przy zachowaniu reżimu sanitarnego w szkołach.
A jaka jest perspektywa takiego powrotu dzieci do szkół? Czy była już jakaś reakcja kancelarii premiera? Czy pan premier może podał jakiś termin?
Znaczy, jeżeli chodzi o perspektywę powrotu do szkół, to mamy wiele zmiennych. Znaczy, tutaj niektórzy mówią, że dzieci wrócą do szkół w pewnym zakresie, jak nauczyciele będą zaszczepieni. To ja powiem, co do szczepień, to jest, ja powiem tak. Generalnie i producenci, i lekarze mówią o tym, że szczepienia mogą uchronić przed jakimiś poważniejszymi skutkami choroby te osoby, które są zarażone. Natomiast nikt nie wskazuje, ani producent, ani państwo polskie nie mówi, że na przykład szczepienie zahamuje możliwość przenoszenia przez osobę zaszczepioną wirusa dalej. Mamy kolejny wątek, tenże mamy wątek znowu niemiecki pod Osnabrück. Zaszczepiono podwójną dawką, powiem, osoby starsze i te osoby starsze po podwójnej dawce znowu zostały zarażone i są chore. Czyli mamy system i mamy jeszcze dodatkowy wątek taki, że te szczepionki do nas nie dojeżdżają na czas. Ten program szczepień, jaki jest, to on nie jest realizowany w takim planie, jakby rząd by tego chciał. No, producenci nam nie dowożą szczepionek. Czyli mamy sytuację, w której jest wiele niewiadomych. Natomiast wydaje się, powtórzę, że wariant niemiecki po prostu do szkół byłby optymalny w mojej opinii.
No właśnie, to już jest druga część pana listu, bo w tym samym liście proponował pan utworzenie, wdrożenie narodowego programu profilaktyki i leczenia COVID-19. Dlaczego coś takiego jest potrzebne? No przecież mamy jakieś programy w tej chwili leczenia COVID, mamy ekspertów rządowych. Co w takim razie jest potrzebne, co jest nie tak?
Nie mamy programu leczenia, mamy nadal program szczepienia. Nikt nie mówi o, tak naprawdę, czy nie mówił, bo to się zmienia, o leczeniu. Szanowni Państwo, mamy sytuację taką, kiedy jeżeli sumujemy liczbę osób, które ozdrowiały, z liczbą osób, które zmarły na koronawirusa, każda śmierć jest bolesna na koronawirusa, to mamy sytuację taką, że suma stanowi całość, z czego 2,5% osoby umierają na koronawirusa. Według danych oficjalnych. Przy czym doradcy rządowi mówią, że tak naprawdę o wiele więcej osób, i coraz więcej osób już przeszło koronawirusa i o wiele więcej osób zachorowało. I te 2,5% trzeba byłoby podzielić przez to kilka. Czyli mamy do czynienia ze śmiercią 0,5% w skali wszystkich tych, którzy ozdrowieli lub umarli wskutek koronawirusa. Co oznacza? Szanowni Państwo, nasze organizmy w 99% radzą sobie z koronawirusem. Co oznacza, że gdyby wspomóc nasze organizmy lekami takimi, jakie lekarze by nam mogli zapisywać, to wtedy liczba śmierci do tej pory byłaby jeszcze mniejsza. I tutaj ja podałem w piśmie, do pana premiera tam wątek właśnie tych leków. Ja powiem tak, otrzymałem odpowiedź już od Ministerstwa Zdrowia, w którym ministerstwo napisało, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, natomiast nie odniosło się do propozycji Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia COVID-19. Natomiast ja to pismo otrzymałem 4 lutego, datą 3 lutego. Natomiast 4 lutego, i to mnie bardzo ucieszyło, rząd przyznał fundusze jednemu z górnośląskich ośrodków medycznych na prowadzenie szerokich badań nad amantadyną. Widziałem wywiad z profesorem, który będzie ten program prowadził. Profesor powiedział, że zaangażuje 20 ośrodków całej Polski, żeby jak najszybszy sposób wdrożyć badania na temat tego leku. Sam znam osobę, która została wyleczona, można powiedzieć, amantadyną. Znam też inną osobę, która, to był marzec, kwiecień, która była wyleczona lekiem będącym pochodną chininy. Znam też inną osobę, która była wyleczona poprzez podanie osocza ozdrowieńca. No, jest ileś rzeczy, czy jest ileś sposobów, gdzie wybiórczo się je stosuje i mieszkańcy Polski zdrowieją i wydaje mi się, że gdyby zaangażować środki państwowe, patrząc na wielkość wydawanych środków dzień w dzień na walkę z koronawirusem, są to środki mikroskopijne na to, aby przebadać leki, żeby wskazać, które leki dla których osób są odpowiednie, to wydaje mi się, że liczba osób, które zmarły na koronawirusa, byłaby mniejsza.
Ten temat wzbudza duże emocje, zresztą tak samo wśród naszych słuchaczy, bo tak się składa, że gościliśmy też pana profesora Konrada Rejdaka, wcześniej pana doktora Włodzimierza Bodnara. Okazało się, że właśnie opinie wśród lekarzy również są bardzo różne na ten temat. Ta dyskusja na pewno będzie trwała. Natomiast jeszcze podsumowując sprawę tego listu, jak pan sądzi, jaki będzie jego efekt? Czy przyniesie jakikolwiek skutek? O, tak zapytam.
Znaczy, ja powiem tak. Ja wcześniej, czyli to było 12 grudnia, wysłałem pismo w ramach konsultacji Narodowego Programu Szczepień. Pismo, w którym w odpowiedzi na apel o konsultację złożyłem kilka propozycji i jedną z nich było określenie podmiotu, który będzie wypłacał odszkodowania z tytułu skutków ubocznych po szczepionce antykowidowej. I kilka dni później minister Dworczyk zapowiedział, że ustawowo będzie to określone. Takich jak ja było 2000 osób, podmiotów, które złożyły wnioski do tego Narodowego Programu Szczepień. No i być może i mój wniosek spośród tych 2000 był uwzględniony, natomiast ja myślę, że moje działania wielu osób z całej Polski mogą wskazać, mogą wpłynąć na to, aby i w tym zakresie były działania podejmowane.
Czyli czekamy na efekty. Chciałbym jeszcze przejść do sprawy lokalnej, która wzbudziła nie mniejsze emocje od listu. Czy Mosina ma tak dużo pieniędzy, że doprowadza linie wodociągowe nawet do lasu?
Ta linia, o której była mowa wczoraj, to
w naszym reportażu Mosina, Krzysztofa Polasiaka.
Ta gmina Mosina wskazała ją akwanetowi do realizacji i akwanet ten wodociąg pociągnął i akwanet ma świadomość tego, że według jeszcze projektu studium, jeszcze przed zimą roku 2014 i zgodnie ze strategią rozwoju gminy z roku 2013 pociągnął do podmiotu, który będzie realizował Dom Spokojnej Starości, który jest to jako dom jednym z elementów strategii.
No tak, ale na razie podobno nie ma tam żadnych budynków.
Tym nie ma, natomiast akwanet uznał zasadniczy problem pociągnięcia tam tego wodociągu.
To jeszcze na koniec zapytam o reakcję radnych, bo radni twierdzą, że nie wiedzieli, jaka tam jest sytuacja, nie wiedzieli, że tam nie ma budynków, no i że wprowadził ich pan w błąd w tej sprawie.
Znaczy, to tak patrząc, to radni zostają wprowadzani w błąd. Już 8-krotnie zostali wprowadzeni w błąd przeze mnie, gdyby uznać zasadność tego zarzutu. Przeze mnie w kadencji obecnej i przez poprzedniego burmistrza w kadencji minionej, ponieważ 8 razy głosowali łącznie na temat budżetu gminy, gdzie to było określone, oraz po 4 razy na temat budżetu i 4 razy na temat wieloletniego planu rozwoju sieci, przy czym każdorazowo na sesji Rady Miejskiej były pokazywane mapki ze wskazaniem, którędy i w jakim zakresie przebiegają czy przebiegałyby nitki wodociągowe, tam kanalizacyjne na każdym z obszarów, gdzie akwanet to inwestuje. I to było rok w rok pokazywane. Co więcej, przed ubiegłorocznym, to było na jesień, podjęciem uchwały w sprawie rozwoju tej sieci, radni sobie zażyczyli tej prezentacji, którą akwanet przygotował i jeszcze otrzymali informację wcześniej. Czyli dokładnie widzieli.
Czyli sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Jak widać, nie tylko sprawy ochrony zdrowia wzbudzają kontrowersje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.
Kluczowy temat.